Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela Wielkiego Postu. Rok B. Z Księgi Wyjścia. Wtedy Pan ogłosił wszystkie następujące słowa: Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który Cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Z Psalmu 19. Nakazy prawa Pańskiego pokazują prostą drogę, napełniają serce radością. Przykazanie Pańskie, pełne blasku, daje światło oczom. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. I gdy Judejczycy domagają się znaków, a Helenowie szukają uczoności, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Judejczyków zgorszenie, dla pogan głupotę, a tylko dla powołanych, dla Judejczyków i Helenów głosimy Chrystusa jako moc Boga i Boga mądrość. Z Ewangelii według świętego Jana. Judejczycy zapytali Go: jaki znak nam pokażesz, że to czynisz? Jezus w odpowiedzi rzekł im: zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ją odbuduję. Siostry i bracia, przed nami trzecia niedziela Wielkiego Postu. Nie jesteśmy jeszcze na półmetku tego czasu, ale Bóg zaprasza nas do tego, byśmy spojrzeli trochę wstecz, za siebie, na te 2,5 tygodnia, które mijają od środy popielcowej. Warto przyjrzeć się temu czasowi, który już upłynął, również po to, żeby trochę skonfrontować swoje serce z oczekiwaniami, z zamierzeniami, z postanowieniami, jakie podejmowaliśmy zaraz na początku postu. Zobaczyć, w którym miejscu teraz jesteśmy. I bynajmniej nie chodzi o to, by się sobą rozczarować, zgorszyć, albo przeciwnie, z satysfakcją powiedzieć sobie: tak, udało mi się, idę dobrą, właściwą drogą, którą obrałem. Ale najważniejsze w tym spojrzeniu wstecz jest uświadomienie sobie: Bóg mnie prowadzi. Bóg daje mi ten post i dlatego chcę odkrywać, co jest Jego zamierzeniem, co jest Jego planem, co jest Jego pomysłem na moje przeżywanie postu. I dzisiejsza liturgia słowa wychodzi nam naprzeciw. Można odnieść wrażenie, że słowo poddaje nam 2 tematy, jakby chciało nas poprowadzić 2 drogami. Pierwsze 2 teksty, czyli fragment 20 rozdziału Księgi Wyjścia i 4 środkowe wersety Psalmu 19 mówią o dekalogu. To jest ten moment, w którym Bóg daje przykazania ludowi, który wyprowadził z Egiptu. Psalmista potwierdza i jakby trwa w nieustannym zadziwieniu i zachwycie nad Bożym prawem, nad doskonałością Bożego prawa. A kolejne 2 słowa, czyli fragment 1 listu do Koryntian i 2 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Jana, pokazują Chrystusa, który wydaje się kompletnie nie zwracać uwagi na tych, którzy mają wobec Niego jakieś oczekiwania, mają już swoją opinię i próbują zmusić Jezusa do tego, żeby uzasadnił swoje postępowanie. Ale jeśli dobrze i głęboko przyjrzeć się wszystkim 4 słowom, zobaczymy, że chodzi o 1 kierunek. O odkrycie łaski, jaką Bóg ukrył między słowami dekalogu i którą w pełni chce objawić w Chrystusie, w swoim jednorodzonym i umiłowanym Synu. A zatem, Księga Wyjścia, rozdział 20 w wersetach między 1 a 17 zawiera 1 z redakcji dekalogu, tych 10 słów, fundamentów, jakie naród wybrany otrzymał już po wyjściu z Egiptu. Zresztą Bóg zaznacza zaraz w 2 wersecie tego rozdziału, że On jest Panem, Bogiem, który wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Minęły właśnie 3 miesiące od wyjścia synów Izraela z Egiptu. Cały naród zatrzymuje się pod górą, którą Mojżesz już doskonale zna, ponieważ to jest miejsce, z którego Bóg go posłał. Tam Bóg mu się objawił. Choreb, miejsce spękane, beznadziejne, można by nawet powiedzieć bezlitosna. Takie wypalone życie, znak wypalonego życia Mojżesza. Mojżesz tam wraca, bo wie, że Bóg zaprasza do tego, by się mierzyć z tym życiem, z takim spojrzeniem na własne życie, dopóki się wszystko w Mojżeszu nie zmieni. I niesamowite jest to, że Bóg zaprasza tam również cały naród. Oni są świadkami tego wewnętrznego zmagania Mojżesza. Zresztą będą go prowokować przez 40 lat do tego, by tracił cierpliwość, by każdego dnia odpowiadał sobie na pytanie, czy na pewno on sam chce iść za tym Bogiem, który go wezwał, który go powołał, który powiedział mu, że jest jego Bogiem, że Boża obecność poprowadzi i przeprowadzi Mojżesza, tak że on ominie śmierć. Na tym polegała Pascha, jeszcze w Egipcie i potem rok w rok ponawiana, również na pustyni. Tymczasem ludzie otrzymują polecenie, by się oczyścić, by być gotowymi na przyjęcie słowa Boga. O tym przeczytamy w 19 rozdziale Księgi Wyjścia i chwilę później Pan ogłasza wszystkie następujące słowa. Dekalog zaczyna się tym wyznaniem. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który Cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Tak, chodzi o pamięć. I chodzi o tę jasną deklarację ze strony Boga, który mówi, jestem Twoim Bogiem, Ty jesteś moim ludem. Znamy ten tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy Bóg zawiera po raz kolejny przez Mojżesza przymierze z Izraelem i mówi, ja będę Waszym Bogiem, Wy będziecie moim ludem. Jeśli ktokolwiek zapyta was, kim jestem, wy odpowiecie, to jest nasz Bóg. Jeśli ktokolwiek zapyta mnie, kim wy jesteście, ja odpowiem, to jest mój naród. Bóg jeszcze wiele razy będzie się przyznawał do Izraela i nigdy nie cofnie swojego wybrania, bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Bóg, który wyprowadza z niewoli, który zamyka za nimi bramę Egiptu. Właśnie po to, by człowiek, by Izrael nie wrócił do tej rzeczywistości grzechu, do rzeczywistości zniewolenia, spętania. Będą oczywiście narzekać, że mieli tam ogórki, melon, mięso, cebula też była, a na pustyni? I Bóg będzie udowadniał, będzie przekonywał ich o swojej trosce. Otwierając źródła wody tam, gdzie wody nie powinno być, karmiąc swój lud tą wielką łyżką manny i zsyłając również przepiórki, żeby w tej diecie, którą Izrael musi zachowywać na pustyni ze względu na trudne warunki bytowania, po prostu pojawiło się mięso. Tak, Bóg się troszczy. Bóg doskonale wie, jak zaspokoić każdy możliwy głód swojego ludu. I dlatego na początku daję te 10 słów. Bardzo ważne jest, aby czytać ten tekst w kontekście Księgi Powtórzonego Prawa. W rozdziale 5, w wersetach między 6 a 21, znajdziemy inną redakcję dekalogu, a zaraz w 6 rozdziale, w wersetach od 4, pojawi się to przykazanie Szema. Słuchaj. Słuchaj, Izraelu, będziesz kochał. Będziesz kochał, to zobaczysz, że to słowo dekalogu, te 10 słów są obietnicami. Nie będziesz miał innych bogów poza mną. Nie musisz mieć innych bogów poza mną. Wydaje się, że polecenie jest bardzo krótkie, bardzo jasne, ale faktycznie pod skórą kryje się przekonanie, które pozwala wypowiedzieć pierwsze przykazanie dekalogu w następujący sposób. Nie będzie innej twarzy między tobą a mną. Inna twarz, inni bogowie. W tę naszą tak intymną, tak niesamowitą, niezwykłą i niespotykaną relację nie wejdzie inna twarz. Nie podzielisz tej miłości. Nie dziel tej miłości. Ja też jej nie będę dzielił. Dlatego konsekwencją jest to kolejne przykazanie, na które my już nie zwracamy uwagi. Nie zrobisz sobie żadnej figury, ani jakiejkolwiek podobizny tego, co jest u góry na niebie, ani tego, co jest na dole na ziemi, ani tego, co jest w wodach poniżej poziomu ziemi. Nie będziesz składał przed nimi pokłonów, ani im służył. nie będzie między nami żadnej innej twarzy. To pierwsze przykazanie zatrzymuje mnie najbardziej, ponieważ ono jest najważniejsze i tak naprawdę każdy nasz grzech wiąże się z tym, że my wpuszczamy, pozwalamy na to, dajemy zgodę, by między Bożym obliczem a naszą twarzą, naszymi oczami pojawiły się inne twarze, inne oczy. I dlatego bardzo ważne jest, i do tego was zachęcam, siostry i bracia, aby podczas rachunku sumienia, może szczególnie w Wielkim Poście, kiedy już myślimy o tej spowiedzi wielkanocnej, zastanowić się, zatrzymać, przemyśleć i jeśli nigdy tego nie robiliśmy, to po raz pierwszy, a jeśli to robimy, to po raz kolejny powiedzieć Bogu w wyznaniu grzechów o tym, że były inne twarze, że szukaliśmy sobie bożków, że nie zachowaliśmy, nie byliśmy wierni wobec pierwszego, najważniejszego przykazania. Żydzi wierzyli, że jeśli nie zachowasz jednego z przykazań, cały dekalog tak naprawdę jest przez ciebie pogwałcony. Ale brak zachowania pierwszego przykazania, brak posłuszeństwa temu pierwszemu słowu czyni cię człowiekiem niewierzącym, bezbożnym. Skoro nie widzisz twarzy Bożej, skoro nie widzisz Bożych oczu, nie masz przed sobą słowa, tylko szukasz innych słów, patrzysz w inne twarze, pozwalasz, by cokolwiek lub ktokolwiek zasłonił ci Boże oblicze i odwrócił twój wzrok, pociągnął twoje spojrzenie w zupełnie innym kierunku, możesz być nawet pozbawionym szansy zbawienia, wyłączonym z ludu Bożego. Zresztą właśnie na to pierwsze przykazania, właściwie na brak uwagi, miłości, szacunku, związania się z tym przykazaniem ludu wybranego, Bóg będzie się skarżył u proroków. I o to ostatecznie również będzie chodziło Jezusowi w tym fragmencie Ewangelii, który dziś dociera do naszych uszu. Jestem Panem, jestem Twoim Bogiem. Wchodzę z Tobą w przymierze. Jestem Twój, a Ty jesteś mój. I dlatego między moimi a Twoimi oczami nie musi być nic innego. Nie musisz szukać Boga, bo jestem. Ja nie muszę szukać nie wiadomo czego, by kochać, bo Ty jesteś. Siostry i bracia, to jest niesamowicie ważne, aby sobie to po raz kolejny uświadomić, aby to na nowo usłyszeć właśnie dziś. I dlatego autor psalmu 19 w uwielbieniu, w dziękczynieniu Bogu za Jego łaskę, za Bożą chwałę, za cud stworzenia, ponieważ pierwsze wersety wyraźnie nawiązują do stworzenia świata, do tego momentu objawienia niesamowitej potęgi Boga, potęgi Jego miłości. Nagle swój zachwyt kieruje właśnie do Bożego prawa. Prawo Pana bez skazy. Ono odwodzi ludzi od błędów. Każda wypowiedź Pana godna wiary. Ona uczy dzieci mądrości. Nakazy prawa Pańskiego pokazują prostą drogę. Napełniają serce radością. Przykazanie Pańskie pełne blasku daje światło oczom. Dekalog jest światłem. Każde słowo Boga jest światłem. 100 rozdziałów później w psalmie 119 właśnie o tym przeczytamy w wersecie 105. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem dla moich ścieżek. Bóg daje nam słowo właśnie po to, aby rozjaśnić życie. Nie po to, aby je przygasić, aby nas wprowadzić w ciemność, w zamieszanie, w jakieś labirynty. Słowo Boga jest konkretne, jest proste, jest jasne. Problem tak naprawdę leży w nas. To my komplikujemy sobie życie, to my zaciemniamy tę jasność Bożą, czasami dlatego, że trudno nam patrzeć w taki blask, kiedy chciałoby się ukryć różne ciemne uczynki. Jakieś sprawki, które powinny pozostać przynajmniej w półcieniu albo w mroku. A święty Paweł pokazuje bardzo jasno i bardzo konkretnie. Gdy świat swoją uczonością nie poznał Boga w mądrości Boga, postanowił Bóg zbawić wierzących przez głupotę głoszenia. I gdy Judejczycy domagają się znaków, a Hellenowie szukają uczoności, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Judejczycy czy Żydzi, bo chodzi przecież o całą nację, szukają znaków. potrzebują znaku Bożej obecności. Ciągle potrzebują dowodu. Przekonaj nas. Hellenowie, Grecy, tym razem nie chodzi o nację, ale o tych wszystkich, którzy są wykształceni w zakresie kultury rzymskiej, kultury greckiej, ci wszyscy, którzy szukają mądrości. O ile Żydzi chcą cudów, o tyle Grecy zwracają uwagę na erudycję, na kunszt słowa, na biegłość w wypowiadaniu i wyrażaniu swoich wewnętrznych stanów, tego wszystkiego, co się pojawia, co się pomyśli w głowach. A święty Paweł, korzystający i z doświadczenia żydowskiego, bo przecież jest Żydem i przez wiele lat żył szukając cudów, szukając znaków, jest również człowiekiem niezwykle wykształconym i doskonale znającym kulturę grecką. Ten święty Paweł powie wyraźnie: my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów zgorszenie, dla Greków głupota. Ale jeśli ktoś jest powołany, czy Żyd, czy Grek, to jest Chrystus. On jest mocą Boga, on jest mądrością Boga. On jest znakiem, jest cudem Bożej miłości. On cały jest miłością i w nim jest cała mądrość. Mądrość, która przekracza, jest nie do ogarnięcia przez najtęższe umysły. I Paweł podsumuje jeszcze konkretnie: to głupie bowiem pochodzące od Boga więcej niż ludzie jest uczone. I to niedołężne Boga od ludzi jest mocniejsze. Święty Paweł ma świadomość i ma doświadczenie. Wie, że jego mądrość, że jego pobożność, jego religijność, jego wiedza, jego oddanie prawu, jego rozumienie i bycie wzorem dla wielu Żydów w przestrzeganiu prawa jest niczym wobec tajemnicy miłości Chrystusa. Jest, jak to usłyszeliśmy w tym tygodniu, w święto Kazimierza Królewicza w liście do Filipian, tak Paweł napisze, to wszystko są śmieci. Tam właściwie Paweł używa o wiele bardziej cuchnącego słowa. To jest nic nie warte, bo kiedy poznałem Chrystusa, wszystko nabiera zupełnie innej perspektywy, innych kolorów, innego sensu. I właśnie ten Chrystus, ten, który jest znakiem miłości Boga, ten, który jest wcieloną mądrością Bożą, ponieważ zbliża się Pascha, wchodzi na teren świątyni i ma przed oczami ludzi, którym w ogóle nie chodzi o relacje z Bogiem, albo przynajmniej nie zdają sobie sprawy z tego, że można mieć relacje z Bogiem i uważają, że właśnie ten sposób postępowania, taka forma składania ofiar jest właściwa dla Bożego kultu. Akcent postawiony na ofiarę, na próbę dogadania się z Bogiem, przebłagania Go. Oczywiście to wszystko były bardzo piękne, potrzebne, przewidziane i przepisane przez prawo sposoby modlitwy. Ale tam, gdzie powinno znaleźć się miejsce dla każdego człowieka, Żyda i poganina, właśnie na tym placu, na dziedzińcu pogan, wszyscy się przepychają między stołami z wołami, owcami, gołębiami. Siedzą też ci, którzy wymieniają pieniądze, ponieważ o tym już też dobrze wiecie, siostry i bracia. Na terenie świątyni nie można było płacić monetami rzymskimi, ale trzeba było po prostu wymienić pieniądze na walutę świątynną, na szekle czy sykle świątynne. Co robi Jezus? Znamy dobrze Jego reakcję, wiemy, co się tam wydarzyło. Ten Boży gniew, pieniądze rozsypane, stoły poprzewracane, wyrzuceni wszyscy, i ludzie, i zwierzęta, i ten krzyk, jak bicz przecinający cały ten hałas, ten harmider handlowy: usuńcie to stąd, nie zróbcie targowiska z domu mojego Ojca. Święty Mateusz i święty Łukasz, relacjonując to wydarzenie, pierwszy w 21, a drugi w 19 rozdziale swojej Ewangelii, napiszą, że Jezus, wyrzucając tych wszystkich ludzi, mówił: mój dom będzie domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię grabieżców. Taką dał motywację. Dom modlitwy, czyli miejsce, przestrzeń dla wszystkich, po to, by każdy mógł wyciągnąć ręce ku niebu, ku Bogu, by mógł się z Nim spotkać. W takiej kondycji, w jakiej jest, a przez lata, właściwie przez wieki, przesunął się akcent i w tych, którzy przychodzili się modlić, mogła się pojawić pokusa, całkiem uzasadniona, żeby dobić z Bogiem jakiegoś targu, żeby zahandlować o łaskę. Chcę zdobyć błogosławieństwo w związku z tym, coś od siebie daję. Ile w nas jest jeszcze takiego myślenia? Pomodlę się więcej, będę pościł jak nigdy, nawet dam bardzo hojną jałmużnę, bo potrzebuję tego, 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 bo potrzebuję tego, tego i tego, mój brat, moja siostra, moi bliscy, załatwię to u Pana Boga. Ile razy słyszymy? Ty masz większe chody, ciebie Pan Bóg bardziej słucha, jesteś bliżej Niego, załatw mi to. I o ile czasami z uśmiechem i lekkim przekąsem mówię dobrze, załatwione, to wiem doskonale, że mam prawo tak powiedzieć tylko dlatego, że Ojciec Niebieski chce szczęścia każdego z nas, że Bóg da nam to, co dobre, a przede wszystkim da nam Ducha Świętego. To obiecał Jezus. I po to my przychodzimy do świątyni. I takiego Jezusa poznajemy. Boga, który jest hojny i Boga, który ma najlepsze spojrzenie, najpełniejsze widzenie naszego życia, również konsekwencji tego wszystkiego, co teraz robimy. Dlatego przestrzeń Kościoła ma być przestrzenią modlitwy. I owszem, chodzi przede wszystkim o budynek, jako miejsce spotkania z Bogiem, ale chodzi też o wspólnotę Kościoła, o ciebie, siostro i bracie, i o mnie. Ktokolwiek się z nami spotka, ma prawo oczekiwać od nas, a jednocześnie to my mamy stworzyć swoją codziennością, swoim życiem, przestrzeń dla tego, żeby on został dotknięty przez Boga. My, spotykając się z innymi, mamy prawo oczekiwać tego, że umocnimy również relacje z Bogiem. Święty Jan napisze, nie można kochać Boga, jeśli nie kocha się tych, którzy są obok. Oczywiście to słowo jest bardzo wymagające, ale nie chcę przez to powiedzieć, że teraz każdy z nas będzie bił się w piersi i świadomie próbował zrobić przestrzeń, chociaż czasami nie bardzo wiadomo, jak to zrobić, przestrzeń dla siebie i dla innych, żebyśmy spotkali Boga. No, chodzenie z różańcem, czy otwarta książeczka, czy litanie, czy godzinki w głowie? Nie. Jezus daje najlepszy przykład. On jest tym, który się modli, który pości i który ma taką relację z Ojcem, że każdy, kto go spotyka, może doświadczyć błogosławieństwa. Bez względu na to, kim jest. Jezus nie musi robić nie wiadomo czego. No właśnie, nie wiadomo, co miałby zrobić. Jezus jest autentyczny. Jest Synem Ojca. I o to chodzi. Właśnie o tę świadomość. Wiem, kim jestem, bo mam relację z Bogiem i właściwie to wszystko. Bo ta relacja i moja świadomość, moja pewność tego, że jestem dzieckiem mojego Ojca, który jest w niebie, prowokuje mnie, umacnia mnie, uruchamia, motywuje do tego, żeby się modlić, żeby pościć, żeby dawać jałmużnę, żeby być dla sióstr i braci, żeby zwyczajnie kochać, żeby się nie gorszyć, żeby nie potępiać. Czy to jest obraz doskonałego chrześcijanina? Nie wiem. Wiem, że łaska Boga prowadzi nas przez Wielki Post właśnie po to, abyśmy tak zobaczyli ten czas. Reakcja Żydów? Jaki znak nam pokażesz? Udowodnij, uzasadnij jakimś znakiem, jakimś cudem. Dlaczego robisz takie rzeczy? Odpowiedź jest bardzo krótka i zamyka usta w pewnym sensie. Zburzcie tę świątynię, w 3 dni ją odbuduję. Wszyscy oglądają się za siebie i widzą. Już 46 lat trwa odbudowa świątyni, przebudowa jej różnych elementów i końca nie widać. A ty w 3 dni to zrobisz? Święty Jan podsumuje, że kiedy Jezus powstał z martwych, przypomnieli sobie jego uczniowie, że o tym mówił. I dlatego uwierzyli Pismu i każdemu słowu, które Jezus wypowiedział. Tak, pamięć jest bardzo ważna. Pamiętać Słowo Boga, budować relacje, okazywać miłość i dać szansę tym wszystkim, którzy tej szansy potrzebują, którzy jej szukają i którzy być może jeszcze nie zdają sobie sprawy, że potrzebują takiej szansy na spotkanie z Bogiem. żyć ze świadomością i w świadomości, że wszystko jest łaską, że nie muszę dobijać targu z Bogiem, że Ojciec Niebieski naprawdę chce mojego szczęścia, Twojego, siostro i bracie, że przykazania to obietnice, obietnice kochającego serca i że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego dlatego, by pokazać, jak bardzo Bóg kocha, jak bardzo nasz Bóg chce być blisko każdego człowieka, tego, który cierpi, który jest odrzucony, poniewierany, pomijany. Jak blisko Boga możemy być i jak bliscy Bogu jesteśmy. Oby nasze życie było świadectwem miłości o tym Bogu. Amen.
Słowo o słowie.